Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Do poszukiwania wolności w prawdzie zachęcił Hiszpanów papież, przypominając duchowy sens pielgrzymowania i apelując do Europy o otwarcie się na Boga i człowieka. Pierwszy dzień swej podróży Benedykt XVI spędził w Santiago de Compostela, skąd udał się do Barcelony. Tam konsekruje w niedzielę słynny kościół Sagrada Familia. Magazyn rozpocznie obszerna relacja z pielgrzymki. Nadamy też kolejne rozważanie z cyklu Okruchy Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami.
Przybywam jako pielgrzym. Tymi słowami Benedykt XVI rozpoczął w Santiago de Compostela swoją drugą podróż apostolską do Hiszpanii. Na miejscu jest nasz wysłannik, ojciec Marek Raczkiewicz.
Papieski samolot wylądował na lotnisku La Vacoya w Santiago de Compostela o godzinie 11:20.
Gracias, Santo Padre, por todas estas visitas.
Na płycie lotniska Benedykta XVI powitał książę Filip z małżonką Letycją, przedstawiciele rządu centralnego oraz władze kościelne i lokalne. Książę Filip podziękował papieżowi za przybycie. Osoba Benedykta XVI jest bardzo ceniona z racji jego zaangażowania na rzecz pokoju, wolności i godności ludzkiej istoty, stwierdził hiszpański następca tronu. Podkreślił znaczenie Santiago de Compostela, grobu apostoła Jakuba i szlaku pielgrzymkowego w historii Hiszpanii, Europy i całego świata. Santiago de Compostela jest symbolem solidarności, a szlak Jakubowy promuje wartości uniwersalne. Zwrócił też uwagę na osobę Jana Pawła II, który zdecydowanie przyczynił się do ożywienia pielgrzymiego szlaku do Santiago. Książę Filip nie ukrywał, że papież przybywa w chwilach trudnych dla Hiszpanii i świata, przede wszystkim z powodu kryzysu ekonomicznego, ale także wojny, terroryzmu, głodu, ubóstwa i niesprawiedliwości. Widocznie wzruszony podkreślił, że Hiszpania wita papieża gorąco i oczekuje na słowa mądre i głębokie następcy Piotra.
Przybywam jako pielgrzym w tym kompostelańskim roku świętym. Pragnę przyłączyć się do wielkiej rzeszy ludzi, którzy na przestrzeni wieków przybywali do Kompostela ze wszystkich krańców Europy, by stanąć u stóp świętego Jakuba i dać się przemienić świadectwem jego wiary, powiedział Benedykt XVI w przemówieniu powitalnym. Przypomniał, że pątnicze szlaki ukształtowały chrześcijańską fizjonomię Hiszpanii i całego kontynentu. Wyjaśnił też głęboki sens pielgrzymowania.
W samej głębi swego jestestwa człowiek jest zawsze w drodze, poszukuje prawdy. Kościół uczestniczy w tym głębokim dążeniu istoty ludzkiej i również wyrusza w drogę, towarzysząc człowiekowi, który gorąco pragnie osiągnąć pełnię swego istnienia. Zarazem jednak Kościół ma własną drogę duchową, która przez wiarę, nadzieję i miłość prowadzi go do tego, by w nim jawił się światu Chrystus. Na tym polega jego misja i jego droga. Być w coraz większym stopniu obecnością Chrystusa pośród ludzi. Dlatego i ja wyruszyłem w drogę, by utwierdzać mych braci w wierze.
Papież przypomniał też chrześcijańskie dziedzictwo Hiszpanii. Jest ona krajem, który dał Kościołowi wielkich świętych, a w XX wieku powstały tu nowe wspólnoty życia chrześcijańskiego.
Podobnie jak sługa Boży Jan Paweł II, który z Kompostela wzywał stary kontynent do ożywienia swych chrześcijańskich korzeni, również i ja chcę zaapelować do Hiszpanii i Europy, by budowały swą teraźniejszość i planowały swą przyszłość, wychodząc od autentycznej prawdy o człowieku, od wolności, która tę prawdę szanuje i nigdy jej nie rani, od sprawiedliwości dla wszystkich, począwszy od najuboższych i najbardziej bezbronnych, aby Hiszpania i Europa troszczyły się o potrzeby człowieka nie tylko materialne, lecz również moralne i społeczne, duchowe i religijne, ponieważ wszystkie one są potrzebami tego samego, jednego człowieka i tylko w ten sposób można służyć jego dobru w sposób skuteczny, całościowy i owocny.
Po części oficjalnej w jednej z sal lotniska papież spotkał się z parą książęcą oraz wicepremierem Rubalcabą. W międzyczasie na lotnisku panował świąteczny i radosny nastrój. Około 12.20 Benedykt XVI wyruszył w Papamobile do oddalonego o 11 km miasta. Na płycie lotniska zatrzymał się niespodziewanie, aby ucałować kilkoro podanych mu małych dzieci. Ten gest wywołał entuzjazm u zebranych. Papież uśmiechnięty i widocznie zadowolony serdecznie pozdrawiał ludzi na trasie przejazdu. Słynna galicyjska mgła i zimno ustąpiły wobec gorącego powitania. Od Monte de Gozzo, skąd pięknie widać całe miasto, tłum zgęstniał. Nad głowami powiewały żółte flagi papieskie oraz biało-niebieskie regionu Galicji. Słychać było tradycyjne kobzy oraz dźwięki popularnych munieiras. We wszystkich kościołach zaczęły bić dzwony. Około 13 Benedykt XVI dotarł do katedry, do której wszedł przez XVIII-wieczną bramę Asa Beceria. Po krótkiej modlitwie w kaplicy Najświętszego Sakramentu zwiedził średniowieczną katedrę. Na dłuższą chwilę zatrzymał się przed portykiem chwały, prawdziwą perłą sztuki romańskiej. Następnie pozdrowił pielgrzymów zebranych na placu Obradoiro i placu Quintana. Pomimo chłodu wiele osób spędziło noc na placu. Ogrzewali się śpiewami, tańcem i kawą. Mamy wrażenie, że pielgrzymujemy z papieżem, mówią Alex i Sonia, którzy przybyli z Walencji. W Santiago jest chłodniej niż u nas, wręcz zimno, ale cieszymy się, że możemy tutaj być. Ricardo Ferrandi pochodzi z Extremadury. Wraz z grupą przyjaciół przyszli pieszo z Cebreiro. Przyszliśmy wczoraj, ale nie spodziewaliśmy się już tylu ludzi. Trudno się było poruszać. Do katedry Benedykt XVI wrócił przez świętą bramę, która jest otwierana tylko w czasie roku kompostelańskiego. Jak każdy pielgrzym, papież zszedł do krypty, aby pomodlić się przy grobie apostoła Jakuba, a następnie dokonał tradycyjnego abrazo, czyli objął figurę apostoła. Już w prezbiterium dostojnego pielgrzyma powitał arcybiskup Julian Barrio. Zwrócił uwagę, że apostoł Jakub jest znakiem nadziei w niepewnościach. Podobnie Benedykt XVI, następca apostoła Piotra, umacnia w nadziei, jak podkreśla to encyklika Spe Salvi. Na zakończenie spotkania w katedrze Benedykt XVI mógł zobaczyć słynne Botafumeiro, po galicyjsku rozsiewacz dymu. Jest to 1,5-metrowa kadzielnica, która waży około 60 kg. Do jej rozkuśtania potrzeba 8 rosłych mężczyzn. Papież przyglądał się z widocznym zainteresowaniem, jak potężna kadzielnica przelatywała tuż nad głowami zebranych.
Pielgrzymowanie nie oznacza odwiedzenia jakiegoś miejsca dla podziwiania jego skarbów przyrody, sztuki czy historii. Pielgrzymować znaczy raczej opuścić samych siebie, by wyjść na spotkanie z Bogiem tam, gdzie On się objawił, gdzie Jego łaska ukazała się ze szczególnym blaskiem, wydając obfite owoce nawrócenia i świętości wśród wiernych. O sensie swojego pielgrzymowania mówił Benedykt XVI w katedrze w Santiago de Compostela, głównym europejskim sanktuarium świętego Jakuba Apostoła i jednym z najważniejszych celów pątniczych szlaków Starego Kontynentu.
Papież zaznaczył, że również sam chciał włączyć się w ten nurt, pragnąc zarazem ożywić wiarę, dzięki której zostajemy wprowadzeni w przemieniającą tajemnicę miłości Trójcy Świętej. Dzięki niej odkrywamy w sobie obraz i podobieństwo Boga, stanowiące najgłębszą prawdę naszego istnienia i źródło rzeczywistej wolności.
Istnieje ścisłe i niezbędne powiązanie prawdy i wolności. Uczciwe poszukiwanie prawdy, dążenie do niej jest warunkiem autentycznej wolności. Nie można żyć jedną bez drugiej. Kościół, który chce służyć ze wszystkich sił ludzkiej osobie i jej godności, służy obydwu, prawdzie i wolności. Nie może ich się wyrzec, ponieważ w grę wchodzi istota ludzka, ponieważ pobudza go miłość do człowieka, który jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. I ponieważ bez takiego dążenia do prawdy, sprawiedliwości i wolności, człowiek sam by się zagubił.
Pielgrzymie wypełnili plac Obradoiro już wczesnym rankiem. Ponad 200 osób spędziło tutaj całą noc pomimo przenikliwego chłodu i porannej mgły. Zwracała uwagę duża liczba młodzieży oraz grupy pielgrzymów z Portugalii. Nad głowami powiewały flagi z wielu regionów Hiszpanii, a także z innych krajów, w tym z Polski. Biały ołtarz, przygotowany także na wypadek deszczu, został ustawiony w rogu placu tak, aby papież mógł widzieć słynną zachodnią fasadę katedry. Na początku Eucharystii, której udział wziął także książę Filip z małżonką, powitał papieża arcybiskup Julian Barrio, ordynariusz diecezji Santiago de Compostela. Poprosił następcę Piotra o umocnienie w wierze i nadziei. Kiedy wypłyniesz na łodzi do innych części świata, pamiętaj, Ojcze Święty, że w Santiago jest mała łódź, która gotowa jest na każdy Twój znak, mówił arcybiskup Barrio, wywołując burzę oklasków. Liturgia miała niezwykle uroczysty charakter i została doskonale przygotowana, szczególnie jeśli chodzi o oprawę muzyczną. Po mszy papież uda się samolotem do Barcelony, gdzie jutro rano dokona konsekracji słynnej świątyni pod wezwaniem świętej rodziny, której nada także tytuł bazyliki. Dla Radia Watykańskiego, Santiago de Compostela, ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W tym roku świętym przybywam jako pielgrzym wśród pielgrzymów, towarzysząc tak wielu ludziom, którzy przybywają tutaj spragnieni wiary w Chrystusa Zmartwychwstałego.
Homilię na mszy przed Bazyliką Świętego Jakuba papież rozpoczął w języku galicyjskim. Kontynuując po hiszpańsku, wskazał, że dla uczniów Chrystusa służba braciom nie mierzy się światowymi kryteriami tego, co natychmiastowe, materialne i efektowne, ale tym, że uobecnia miłość Boga do wszystkich ludzi. Benedykt XVI zwrócił myśl ku naszemu kontynentowi.
To tragedia, stwierdził papież, iż w Europie, zwłaszcza w XIX wieku, utrwaliło się i upowszechniło przekonanie, że Bóg jest rywalem człowieka i wrogiem jego wolności. Tymczasem jest on źródłem naszego bytu, podstawą i szczytem naszej wolności, a nie jej przeciwnikiem. Dlatego trzeba, by imię Boga zabrzmiało znów z radością pod niebem Europy, by go nie nadużywano w niewłaściwych celach. Europa musi otworzyć się na Boga zgodnie ze swymi najlepszymi tradycjami.
Pozwólcie, bym stąd głosił chwałę człowieka, bym przestrzegał przed zagrożeniami jego godności, z powodu utraty jego pierwotnych wartości i bogactwa, z powodu wykluczenia czy śmierci wymierzanej najsłabszym i najuboższym. Nie można czcić Boga, nie chroniąc człowieka, który jest jego dzieckiem. Nie służy się człowiekowi, nie zastanowiwszy się, kim jest jego ojciec i nie odpowiadając na pytanie o niego. Europa nauki i technologii, Europa cywilizacji i kultury powinna być jednocześnie Europą otwartą na transcendencję i na braterstwo z innymi kontynentami, na Boga żywego i prawdziwego, wychodząc od człowieka żywego i prawdziwego. Właśnie to Kościół pragnie przynieść Europie, troszczyć się o Boga i troszczyć się o człowieka, wychodząc od zrozumienia jednego i drugiego, jakie jest nam dane w Jezusie Chrystusie.
Okruchy Ewangelii.
Życie ludzkie jest ukierunkowane na wieczność.
Przed mikrofonem ksiądz Tadeusz Wojda, Pallotyn.
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku: gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych, wszyscy bowiem dla Niego żyją. Po uroczystości wszystkich świętych i wspomnieniu zmarłych, ewangelista Łukasz jeszcze raz zatrzymuje nas w temacie życia wiecznego. Czyni to na kanwie dialogu saduceuszów z Jezusem. Życie po śmierci jest niewątpliwie jedną z największych tajemnic, która intryguje chyba każdego. Wielu chciałoby wiedzieć, jak będzie wyglądało życie po śmierci, jakie będą nasze relacje do osób nam bliskich, czy jak będzie się można komunikować z innymi. Nie brakuje też i tych, którzy podobnie jak filozof Jean-Paul Sartre powtarzają, że nie ma nieba ani piekła, jest tylko ziemia. Uważają oni, że życie ludzkie kończy się ze śmiercią. Odpowiedź na takie twierdzenie wydaje się sugerować już Księga Mądrości, kiedy mówi: zdało się oczom głupich, że pomarli. Zgon ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Nie miałoby sensu całe stworzenie człowieka, gdyby jego celem była tylko i wyłącznie śmierć i unicestwienie życia. Byłoby to zaprzeczeniem nieskończonej miłości Boga do człowieka, której najjaśniejszym potwierdzeniem jest dobrowolna śmierć na krzyżu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, i Jego zmartwychwstanie. Skoro powyższe słowa przekonują nas, że śmierć nie jest unicestwieniem, ale perspektywą ku czemuś innemu, to rodzi się pytanie: co nas czeka i jakie będzie nasze życie po śmierci? Czy może będzie ono przedłużeniem naszej ziemskiej egzystencji, jak podchwytliwie chcieli sugerować saduceusze? Jezus jasno przeciwstawia się takiemu myśleniu, podkreślając, że życie po śmierci nie będzie przedłużeniem życia ziemskiego. Ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Nie będzie tam pojęcia czasu ani śmierci. Nikogo nie będą trapić niepewności, wątpliwości czy lęk. Nie będzie tam też wiary, nadziei ani żadnych pragnień. Będzie tylko miłość nieskończona i doskonała. Śmierć zatem nie jest ostatnim słowem nad życiem, lecz tylko obowiązkowym przejściem, które wprowadza nas w inną rzeczywistość. Nie istnieją na ziemi żadne modele, które w jakiś sposób ukazałyby nam życie wieczne. Trudno jest też sobie wyobrazić, jak ono może wyglądać. Niemniej jednak nasza wiara znajduje swoje umocnienie w słowach Pisma Świętego, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Od ludzi wierzących Jezus Chrystus oczekuje zatem nieugiętej wiary w Jego zapewnienie, na wzór tej, której błogosławiony papież Jan XXIII kiedyś dał wyraz w ciężkiej chorobie wobec swojego lekarza, profesora Gasbariniego: drogi panie profesorze, niech się pan nie niepokoi, moje walizki są zawsze gotowe. Kiedy przyjdzie chwila odjazdu, nie będę tracił czasu, Chrystus mnie przyjmie. Oczekiwanie na tę chwilę wymaga od każdego z nas świadomej mądrości, wierności i roztropności. W grę wchodzi nasze życie wieczne. Zostaliśmy stworzeni i obdarowani jednym tylko życiem, aby przez nie przejść i osiągnąć wieczność. Tej szansy nie można zlekceważyć ani zmarnować.
Rozważaniem księdza Tadeusza Wojdy kończymy sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.